Dziękuję Tomku bardzo za wprowadzenie. Skąd przyszliście dzisiaj? Piotr ostatnio nie odpowiedział, a dzisiaj chce. Skąd? Ulica Sobieskiego, tak? Dobrze, co to oznacza? Kto to był Sobieski? Król Jan III Sobieski, no właśnie. Ja przyszedłem z ulicy Pułaskiego, bez W, Kazimierza Pułaskiego. No i żeby w ogóle zainteresowało mnie, kim on był, to musiałem odbyć daleką podróż. Było to w Stanach Zjednoczonych kilka lat temu. Ktoś z nas z tej grupy wymyślił, że musimy chociaż raz wyjechać poza Nowy Jork. I tak trafiliśmy do West Point. Jest to amerykańska uczelnia wojskowa, sytuowana w byłym forcie amerykańskiej armii, która kształci przyszłych oficerów na potrzeby wojsk lądowych. No i akademia jest położona w mieście West Point. Jest to około 80 km na północ od Nowego Jorku nad rzeką Hudson. Jest to najstarsza instytucja wojskowa w Stanach Zjednoczonych i przy okazji pobytu w Nowym Jorku no, zwiedziliśmy ją. Wchodzę na West Point i co widzę? Pomnik. A czyj to pomnik? Tadeusza Kościuszki. I to było pierwsze moje zdziwienie. Później także portrety czy historia Pułaskiego. Tadeusz Kościuszko, to jemu zostało powierzone budowanie tej silnej twierdzy, jaką była wcześniej właśnie West Point nad rzeką Hudson. Decyzję taką poparł naczelny wódz armii amerykańskiej, wtedy Jerzy Waszyngton. Pochodzimy z różnych miejsc, tutaj z Bielska, także w innych miastach. Część naszych ulic to imię, nazwisko kogoś, kto miał ogromny wpływ, czy duży wpływ na nasz świat. W pewnym sensie zasłużył na to, by jego imieniem nazwać jakąś ulicę. I tak jest w przypadku ulicy, na której ja mieszkam, Kazimierz Pułaski, generał. W Polsce niewiele o nim wiemy, tak przeciętny człowiek niewiele o nim wie. Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych wiedzą o nim więcej. Jest dzień, w którym obchodzi się święto tego generała, są jego ulice, mosty. Nawet kiedyś trafiłem na mapie na miasteczko jego imienia. Przybył do Stanów Zjednoczonych w 1777 roku, aby wziąć udział w amerykańskiej wojnie o niepodległość. No i wsławił się wieloma wielkimi czynami w tej wojnie. Uratował życie między innymi Jerzemu Waszyngtonowi, ostrzegając go przed napierającym oddziałem angielskim. I dzisiaj jego imię to wiele ulic, czy mostów, czy nawet to miasteczko w Stanach Zjednoczonych. Kiedy patrzymy na mapę naszego miasta, czy miast, z których pochodzicie, mówię tutaj do słuchaczy online, część z nich nosi nazwę imion, nazwisk ludzi, którzy w jakiś sposób zasłużyli sobie na to. Przez swoje wybory stali się wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń. Przy jakiej ulicy spotyka się nasz klub w Krakowie? Czy ktoś pamięta? Lea, Juliusza Lea. Kim był Juliusz Leo? Ktoś wie? Właśnie, był prezydentem Krakowa. Sfinalizował między innymi wykupienie od Austriaków Wawelu i rozpoczął szeroko zakrojone prace rewitalizacji tego miejsca. Jest uznawany także za twórcę tak zwanego Wielkiego Krakowa, czyli przyłączenia 14 nowych dzielnic. Kiedy zaczynał, obszar miasta to było 7 km kwadratowych, kiedy kończył było to prawie 50 km kwadratowych. Tadeusz Boy-Żeleński we wspomnieniach o tym prezydencie Krakowa powiedział, dał on miastu ramę dla przyszłego rozwoju na 100 lat. No i dzisiaj jedna z jego ulic, tam gdzie spotyka się nasz krakowski klub, nosi jego imię. Dlaczego ktoś nazwał ulice, mosty, miasta imionami tych ludzi? No wiemy, w jaki sposób może na to zasłużyli, ale po co to robić? Czy należy rozpamiętywać to, co było? Czy chodzi o to, żebyśmy pamiętali o ludziach, którzy w jakiś sposób wyróżniali się spośród społeczeństwa? A nawet jeżeli, to po co o nich pamiętać? Czy chodzi o pewien rodzaj wiedzy albo o samą historię? Myślę, że chodzi o coś więcej. Tak naprawdę chodzi o nas. Bo dzisiaj ten świat, który kształtowali kiedyś ci ludzie, których dzisiaj imiona są na tablicach w naszym mieście i w wielu innych, dzisiaj ten świat jest w naszych rękach. I nasze wybory, nasze postawy, nasz charakter, sposób, w jaki mierzymy się z trudnościami, które nas spotykają, a może skala, w jakiej wykazujemy inicjatywę, by coś w tym świecie zmienić. Dzisiaj to ma ogromne znaczenie. Fajnie by było, gdyby każdy człowiek, który przechodzi jakąś ulicą, nazwaną imieniem kogoś, na przykład ulicą Pułaskiego, wiedział, kim on jest. Ale czy każdy wie? Nie. Rzadko się zdarza, że ktoś w ogóle zwraca na to uwagę albo o tym myśli. Fajnie by było, gdyby człowiek, który przechodzi daną ulicą, wykazywał podobne cechy do tych ludzi, których imiona są tam zapisane. Cechował się na przykład wielką odwagą albo determinacją, albo miał wielką inicjatywę. Jest jednak zupełnie inaczej. 99% ludzi, idąc jedną z takich ulic, nie zastanawia się, jak ona jest nazwana, nie zastanawia się, czy warto naśladować tego człowieka, którego imię zapisane jest tam na tablicy. Dlaczego tak jest? Poszukajmy odpowiedzi w pierwszym fragmencie dzisiejszej prezentacji. Jest to pierwszy list Piotra, 5 rozdział. Zobaczmy. Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go z własnej woli, jak Bóg chce, jako żywe przykłady dla stada. Okazuje się, że aby brać z kogoś wzór, żeby czegoś od niego się skutecznie nauczyć, nie wystarczy o nim przeczytać. Pisząc ten wykład, czytałem, przypominałem sobie dzieje generała Pułaskiego. I sama wiedza, samo czytanie, czy nawet pewnego rodzaju podziw dla jego osiągnięć, czy coś zmienia w mojej postawie wobec świata? Nie. Owszem, uzupełniam swoją wiedzę, przypominam sobie pewne rzeczy, ale ta wiedza niewiele mi daje, ona mnie nie zmieni. Ona nie sprawi, że stanę się takim człowiekiem jak on, choćby w 1%. Aby brać z kogoś wzór i zmieniać swoje życie, nie wystarczy o nim czytać, nie wystarczy o nim wiedzieć, najlepiej taką osobę znać osobiście. Trudno się nauczyć pewnych rzeczy z książek, czyli z teorii. Na przykład wytrwałości. Kiedy zmagamy się z czymś, tak? Próbujemy coś stworzyć, coś naprawić, czegoś się nauczyć, albo wytrwać w jakiejś niezbyt wygodnej sytuacji. Owszem, możemy czytać o ludziach, którym się to udawało przez dni, tygodnie, miesiące czy nawet lata, jednak ta wiedza niewiele zmienia. Co innego, kiedy obok nas stoi ktoś, kto jest dla nas jakimś rodzajem autorytetu, i patrzymy na niego, jak on jest wytrwały w tych rzeczach. Podobnie z odwagą. Możemy czytać o najodważniejszych ludziach na świecie, ale co to nam da? Czy staniemy się bardziej odważni? Nie, ale jeżeli ktoś, komu ufamy, ktoś blisko nas, idzie z nami przez pewne rzeczy, których się boimy i widzimy jego odwagę, mamy szansę stać się podobnymi. Więc najlepiej jest taka sytuacja, kiedy patrzymy na, jak to było tu zapisane we fragmencie, żywy wzór pewnych rzeczy. Nie martwy, nie ten zapisany na kartkach historii, ale ten żywy, jako żywe przykłady dla stada. Armia amerykańska nauczyła się budować fortyfikacje od Tadeusza Kościuszki. Rozgłos przyniósł mu wkład prac fortyfikacyjnych do amerykańskiego zwycięstwa w bitwie pod Saratogą. Jak zobaczono, jak to robi, powiedziano, bierzmy z niego przykład. To są najlepsze fortyfikacje, jakie można stworzyć. I dlatego powierzono mu budowę tej twierdzy, którą było kiedyś West Point. Nie przeczytano o tym w jakichś instrukcjach, ale spotkano człowieka, który robi to tak dobrze, że warto go naśladować. Generał Pułaski w Stanach Zjednoczonych nazywany jest ojcem amerykańskiej kawalerii. Aby nauczyć się pewnych rzeczy, dobrych rzeczy, wytrwałości, determinacji, odwagi i wielu innych, nie wystarczy poczytać o ludziach, którym się coś udało. Najlepiej żyć w obecności ludzi, którzy to potrafią. Wtedy uczymy się najlepiej. I Kościół w swojej istocie ma to w swoim DNA. Od początku miał się rozwijać, biorąc pod uwagę ten parametr. Wróćmy na chwilę do fragmentu z pierwszego listu Piotra i zobaczmy, co apostoł Piotr pisze. Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go z własnej woli, jak Bóg chce, jako żywe przykłady dla stada. Więc tak, już w pierwszym pokoleniu chrześcijan, kiedy Kościół powstał i zaczął się rozwijać, było widać pewne różne pokolenia w nim. Niektórzy z nich starsi, to nawet nie chodzi tylko o wiek, ale o pewien rodzaj odpowiedzialności za młodsze pokolenia. W tamtej kulturze też to było normą. Apostoł Piotr prosi ich, żeby w pewien specyficzny sposób traktowali młodsze pokolenia. Paście stado Boże, które jest przy was. Od początku w DNA Kościoła jest to, że żyjemy w bliskich relacjach. Ci, którzy są za coś odpowiedzialni, którzy są lub powinni być wzorem, oraz ci, którzy zaczynają dopiero tą przygodę. Bogu nigdy nie chodziło o to, żebyśmy się uczyli tylko z teorii, tak? Tylko z kartek, tylko ze słowa, ale także, żebyśmy widzieli wzorce na własne oczy. Paście stado, które jest przy was. I końcówka. Bądźcie jak żywe przykłady dla stada. Więc Bóg miał taki zamysł, że Kościół będzie miejscem, w którym coś takiego się dzieje. Już nie musisz czytać o bardzo odważnych ludziach lub takich, którzy potrafią wytrwać w trudnych sytuacjach. Albo takich, którzy są odważni, kiedy przychodzi stanąć naprzeciw jakichś wielkich wyzwań. Powinieneś te wzory mieć zaraz obok siebie. I to jest najlepsza sytuacja. To tak jak syn, który wychowuje się przy ojcu i widzi, jak ojciec radzi sobie z wieloma rzeczami. Tak powinno było być. Oczywiście świat jest zepsuty, ten model upadł w naszej kulturze na ogromną skalę, ale w Kościele pozostał jako jego DNA. I od początku istnienia naszej wspólnoty idziemy naprzód świadomi tego, że taka droga jest najlepsza. Nie tylko czytać o wzorach, nie tylko uczyć się historii, jak wspaniale ludzie wybierali, jakie wielkie rzeczy robili, ale mieć te wzory obok siebie, naśladować je i z czasem samemu stawać się wzorem dla innych. Każdy człowiek, odpowiadając na pytanie, co jest lepsze, mieć ojca obok siebie, czy tylko o nim słyszeć w opowiadaniach, odpowie, lepiej go mieć obok siebie, o ile ojciec jest dobry dla nas, tak? Dlatego apostoł Paweł, kiedy pisze list do Tymoteusza, Tymoteusz był takim jego duchowym dzieckiem, sam Paweł tak to nazywa. Dlatego Paweł, pisząc ten list, odnosi się do pewnych wzorców, do pewnych, mówi o pewnych ludziach, którzy w tamtym czasie byli lub powinni byli być wzorami dla młodszych pokoleń chrześcijan. Nie mówi o wzorach teoretycznych, ale wskazuje na ludzi, których Tymoteusz dobrze znał. Wiele razy się z nimi spotkał, wiele o nim słyszał, obserwował, jak oni funkcjonują w tamtym świecie. I co ciekawe, Paweł robi pewną rzecz. W swoim liście wskazuje na pewne wzorce osób, oczywiście, które Tymoteusz dobrze znał, ale to nie są tylko dobre wzory. Oczywiście, jak idziemy przez miasto, nie znajdziemy tam ulic, które są nazwane imionami ludzi, którzy robili coś, zrobili coś odwrotnie niż trzeba. Bo nikt by nie chciał mieszkać na takiej ulicy. Ale w historii tego świata jest wiele takich postaci, którzy stanowią pewien antywzór tego, jak postępować. I Paweł, chcąc pomóc młodemu Tymoteuszowi zrobić krok do przodu, a to jest też nasz temat rozważań, jak pomóc młodszemu pokoleniu, wskazuje na dobre wzory, które należy naśladować, ale wskazuje też na wzór, którego trzeba unikać. I to jest ciekawe, jak wiele możemy nauczyć się od ludzi, którzy zrobili coś źle. Wiemy, nie można tak postępować, bo skończy się to fatalnie. I czasami te lekcje negatywne są o wiele mocniejsze niż te dobre przykłady. I Paweł wybrał taką proporcję. 2 dobre przykłady i 1 negatywny. Więc zobaczmy, kogo Paweł stawia Tymoteuszowi za wzór. Zacznijmy od wersetu 12. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecnie cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem. I pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia. Pierwszy wzór to wzór apostoła Pawła. Możemy zadać pytanie, no jak on mógł sam siebie za wzór podać? A co jest złego w tym, że ojciec mówi do syna, weź ze mnie wzór, jak postąpić w tej sytuacji. Albo mama mówi do dzieci, weźcie ze mnie wzór, jak poradzić sobie z trudnościami. Czy jest w tym coś złego? Wręcz przeciwnie, to jest najbliższy wzór naszemu życiu. Paweł był najważniejszą osobą w życiu Tymoteusza, przynajmniej w tej części jego życia. Dlatego Paweł mu mówi, zobacz, jak ja sobie radzę. Tymoteusz i Paweł, oni znali się bardzo dobrze, spędzili kilka lat w podróży w bardzo różnych sytuacjach, często bardzo trudnych, w wielu miejscach na świecie. Całe spektrum różnych sytuacji, w których Tymoteusz mógł patrzeć, jak Paweł sobie radzi. I mówi jak ojciec do syna, no popatrz, teraz ty musisz sobie poradzić, to przypomnij sobie, jak ja sobie radziłem wtedy. Amerykanie nauczyli się fortyfikować od kościuszki. Formować oddziały kawalerii od Pułaskiego. Oni byli ciekawi, bo mówili, ktoś coś robi lepiej od nas, nieważne gdzie jest na świecie, ściągnijcie go do nas, nauczymy się czegoś. Zawsze byli otwarci na to, żeby się uczyć. Nie chodziło, potrafili odłożyć swoją dumę i posłać nawet po kogoś, kto wydaje się znaczył mniej od nich. I Tymoteusz mógł wiele nauczyć się od Pawła. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję. Tymoteusz mógł obserwować wiele razy apostoła Pawła w takiej sytuacji, kiedy Paweł znosił różnego rodzaju cierpienia fizyczne. Były takie sytuacje, w której Paweł cierpiał fizycznie, był na przykład bity, chłostany. Tymoteusz wtedy gdzieś stał z daleka, tylko to obserwował według dziejów apostolskich. Znosił różne prześladowania, różne trudności, głód, mróz, wiele innych. Ale jak je znosił? Za ujmę sobie tego nie poczytuję. Znosił je z podniesionym czołem. bo wiem, komu uwierzyłem. Wzór apostoła Pawła był godny tego, żeby go powielać, dlatego że dzięki zaufaniu Bogu potrafił z podniesionym czołem znosić wszystkie trudności. Kościuszko potrafił fortyfikować, dlatego powierzono mu budowę twierdzy West Point. A Paweł w pewnym sensie sam stał się taką twierdzą, nie do zdobycia, dzięki mocy Boga. Nieważne, jakie trudności przyjdą, nieważne, jakiej będą skali, ja za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem. Tymoteusz miał wyjątkowe zadanie, powołanie. Potrzebował naśladować wzór apostoła Pawła. Przez wiele lat żył obok niego, widział go w różnych sytuacjach. Widział, jak Paweł z podniesionym czołem znosi najtrudniejsze rzeczy. Nie dał się zniechęcić, zniszczyć, nie wycofał się. Do tej chwili, w której pisze ten list, to jest sama końcówka jego życia, nie dał się zniechęcić. Dzisiaj młodzi ludzie potrzebują żywych przykładów. Nie obchodzą ich napisy na tablicach ulic naszego miasta. Spróbuj ich zaciekawić trzema nazwiskami tych ulic, na których mieszkamy. Jeżeli ci się uda, powinieneś dostać medal. Dzisiaj teoria niewiele zmienia. I chociaż ci ludzie zapisali się na stałe w historii, zrobili wielkie, niektórzy i wspaniałe rzeczy, przyszłe pokolenia nie wygląda na to, żeby chciały czerpać z tych wzorców. Wręcz przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że chcieliby to zanegować, mogliby to nawet wymazać. Może ratunkiem jest to, że dostaną żywy wzór, który będą chcieli naśladować. Na przykład wzór kogoś, kto znosi trudności z podniesionym czołem. Nie wycofuje się, kiedy jest coraz trudniej, ze względu na zaufanie Bogu. I zaraz obok siebie znajdzie kogoś, kto ma taką postawę względem życia. Nie narzeka, ale ciągle idzie naprzód. I młody człowiek zrozumie, że sam się może takim stać. Będzie tego pragnął i będzie się uczył. To jest bardzo ciekawy moment w historii życia apostoła Pawła, ten, o którym czytamy, bo mamy tutaj dwa pokolenia. Paweł już wykazuje ten wzór wiary i życia taki bardzo dobry, a Tymoteusz jeszcze nie. Jeszcze jest człowiekiem, który się wycofał, tak jak czytamy w tym liście. Który podupadł na motywacji, na zdrowiu, schował się troszkę. Mamy dwa pokolenia. Paweł jest wzorem, Tymoteusz jeszcze nie. I to jest tak samo jest w Kościele. Są ludzie, którzy już są wzorem tej wytrwałości i są ci, którzy jeszcze, można powiedzieć, nie zaczęli. Ale jak się okaże, Tymoteusz dorośnie do tego wzorca. Na tym polega też zaufanie Bogu, że to dzieło, które On rozpoczyna w nas, kiedy się nawracamy, obiecuje, że go dokończy. I każdego z nas powołał, by stać się wzorem dla następnych pokoleń. Cały ten świat stworzył na tej zasadzie. Oczywiście są wśród nas ludzie, czy mogą być, którzy powiedzą, ja tego nie chcę być dla nikogo wzorem, żyję sam dla siebie. Bóg nam daje prawo wybrać, jak spędzimy ten czas tutaj na ziemi, ale powołał nas, by opiekować się też następnym pokoleniem, a to znaczy być dla niego wzorem, jak radzić sobie w tej rzeczywistości. Więc Paweł i Tymoteusz. Paweł jest wzorem, Tymoteusz jeszcze nie. Tak samo jest dzisiaj we wspólnotach ludzi wierzących. Ale Bóg obiecał, że jak zaczął pewne dzieło, pewną pracę w naszych sercach, to że ją dokończy. Więc możemy liczyć w 100% na Boga, że On chce, żebyśmy przeskoczyli na ten lepszy poziom. I z dzieci, które może podziwiają ojca, że sobie poradził, z czasem stawali się ojcami, którzy będą podziwiani przez własne dzieci za to, jak żyją, jak sobie radzą. W pewnym sensie Bóg uczynił nas odpowiedzialnymi za to zadanie. Jak pisał apostoł Piotr, starszych pośród was proszę, żebyście tacy byli. Paweł nie chciał ich zmuszać, to nie był rozkaz. To było pokazanie najlepszej drogi dla Kościoła. Weźcie odpowiedzialność za młodsze pokolenia. Pokażcie im, jak to trzeba robić. Stańcie się dla nich wzorem, nie z przymusu, ale z własnej woli, z miłości. Więc nie wiem, na jakim ty etapie jesteś między tym wzorem, a tym człowiekiem, który się dopiero zaczyna tą drogę, ale Bóg uczynił nas odpowiedzialnymi za wzór, który reprezentujemy. Jeżeli jesteś ojcem czy rodzicem, liderem, opiekunem, dla kogoś jesteś najbliższym jego życiowym wzorem. Tak po prostu jest. Jaki to wzór? Czy wzór zaufania Bogu, który przekłada się na zmienione życie, czy jakiś inny? To jest nasza odpowiedzialność. I masz wybór, albo się tym przejąć i dobrze wybrać, no możesz też to rozegrać zupełnie odwrotnie, jeżeli chcesz. I tak też się stało w przypadku dwóch kolejnych liderów, których Tymoteusz znał. Myślę, że lubił ich, może ich podziwiał, ale wybrali oni zupełnie inną ścieżkę. O tym mówi werset 15. Zobaczmy. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, do których należą Figelos i Hermogenes. Jak się zaczyna ten werset? Wiesz o tym. Tymoteusz dobrze znał tych ludzi, dobrze znał sytuację, którą stworzyli. Dobrze znał tą historię. Można powiedzieć, że był jej świadkiem. Więc Paweł mówi, pamiętasz, jak Figelos i Hermogenes odwrócili się ode mnie. Tymoteusz mówi, oczywiście, że pamiętam. Tymoteusz miał nauczyć się czegoś, analizując wzór. Tym razem był to wzór negatywny. Jak nie należy postępować? Jakie są skutki, jeżeli tak ktoś postępuje? Drugi list do Tymoteusza jest najbardziej emocjonalnym pismem Pawła, dlatego że jest nazwany jego testamentem. Są to jego ostatnie słowa do człowieka, którego bardzo cenił. Jest takim pożegnaniem. I mówi, opuścili mnie wszyscy, odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, do których należą Figelos i Hermogenes. Co to znaczy to odwrócili się? Najdelikatniej mówiąc, oznacza kogoś zlekceważyć. Ale tutaj stało się o wiele więcej. Pewni ludzie opuścili apostoła Pawła, zostawili go na pastwę pewnych problemów. Część współpracowników apostoła nagle zmieniła stosunek do niego. Nie dlatego, że on coś zrobił źle, ale w pewnym momencie zaczęli zachowywać się tak, jakby go nigdy wcześniej nie znali. Dlaczego? Bo znajomość z nim mogła wiązać się z okropnymi konsekwencjami. Paweł, pisząc ten list, jest w więzieniu w Rzymie. Nie spodziewa się, że już kiedykolwiek wyjdzie z tego więzienia, dlatego że został uznany winnym zbrodni przeciwko cesarstwu. Przyznanie się do tego, że jest ktoś jego przyjacielem albo współpracownikiem, mógł oznaczać ogromne kłopoty. I Figelos i Hermogenos prawdopodobnie postanowili wyprzeć się znajomości z apostołem, żeby ratować swoją skórę, tak, żeby nie narazić się na pewne problemy. Paweł mówi jednak coś więcej. Nie, odwrócili się ode mnie tylko Figelos i Hermogenes. Co czytamy? Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są z Azji, do których należą Figelos i Hermogenes. Jak się przyjrzymy, widać tutaj coś więcej niż to, że dwóch współpracowników powiedziało, w sumie nie znamy tego człowieka, bo jeżeli się przyznamy do przyjaźni z nim, do współpracy, to możemy zapłacić naszym życiem. Wszyscy. To znaczy, że ich postawa, to, że zdezerterowali, co sprawiło w sercach innych ludzi? Że też odwrócili się od Pawła. Może zaczęło się od nich. Oni powiedzieli, my nie bierzemy w tym udziału, bo jest to niebezpieczne. To inni mówią, to my tym bardziej. Więc Figelos i Hermogenes byli bardzo dobrymi liderami. Skąd to wiemy? Stąd, że inni za nimi poszli. Z tym, że są złym wzorem. Stali się liderami, którzy uciekli z pola bitwy. zdezerterowali, a za nimi wielu innych, może słabszych w wierze. Nie stawili czoła problemom, nie spełnili powołania, jakie Bóg miał, żeby odważnie stanąć w obronie Ewangelii. Może kalkulowali po ludzku, wybrali łatwiejszą drogę i za nimi poszło wielu, Paweł nawet używa słowa, wszyscy, którzy są w Azji. Więc po co Tymoteusz miał sobie przypomnieć o tych dwóch ludziach, Figelosie i Hermogenesie? Miał, analizując ich wzór, zrozumieć, że wybory liderów mają wpływ nie tylko na nich samych. Oni to zrobili dla siebie, żeby zaoszczędzić może życie czy wolność. Ale okazało się, że skutki tego były o wiele większe niż tylko ich prywatne życie. Wielu poszło za ich złym wzorem. Więc tak, złe wzory miały wpływ na samych siebie, na młodszych w wierze, którzy zbiorowo gdzieś odeszli, ale także na samych liderów, tak? Na przywództwo Kościoła w pierwszym wieku. Bo kiedy Paweł mówi, opuścili mnie, odwrócili się, to czujemy, co to znaczy. Tak? Zostałem w pewnym sensie sam. To tak jakbyś, będąc na polu bitwy, w najtrudniejszym jej momencie, oglądasz się za siebie, a twoi przyjaciele, ci, co wczoraj byli przyjaciółmi, po prostu uciekli. I Tymoteusz miał zapamiętać te złe wzory. Miało mu to pomóc dobrze wybrać w przyszłości. Może być jak najdalej od takiego wzorca. Oni tak wybrali, źle wybrali, ale byli też tacy, którzy w całej tej historii wybrali zupełnie inaczej, wybrali dobrze. Dlatego Paweł przypomina Tymoteuszowi, to już ostatni przykład, przykład Onezyfora. Zobaczmy wersety 16 do 18. Niechże Pan użyczy miłosierdzia domowi Onezyfora za to, że często mnie krzepił i łańcucha mego się nie zawstydził, lecz skoro się znalazł w Rzymie, gorliwie mnie poszukał i odnalazł. Niech mu Pan w owym dniu da znaleźć miłosierdzie u Pana. A jak wiele mi wyświadczył w Efezie, ty wiesz lepiej. Mamy kolejny przykład. Apostoł Paweł przypomina Tymoteuszowi wzór Onezyfora. Zobaczmy, jak się kończy ten fragment. Ty wiesz lepiej. To znaczy, Tymoteusz bardzo dobrze znał tego człowieka, dlatego że służyli razem w Efezie. Tam był wtedy Tymoteusz, Paweł, Onezyfor. Znali się bardzo dobrze. Widział go jako wzorzec w takim codziennym życiu. To był wzór, który jest blisko, nie tylko na kartach jakiejś księgi. I Tymoteusz miał sobie przypomnieć wzór tego człowieka. Po co? Żeby, analizując jego przykład, zobaczył wyjątkowy wzór oddania, gorliwości, wyrażonej czynem, zaangażowania. To te same cechy charakteru i podejście, które pozwoliły Kościuszce czy Pułaskiemu zrobić karierę w Stanach Zjednoczonych. Jaką zachętę musiało to stanowić dla młodego pokolenia, kiedy widzieli Onezyfora, który dokonał takich rzeczy. Tamci uciekli, bo przyznanie się do Pawła wiązało się z wielkim ryzykiem, że też się trafi do więzienia. A co zrobił Onezyfor? Poszukał, Paweł mówi, poszukał mnie w Rzymie, kiedy był w więzieniu. Poszukał mnie i gorliwie i odnalazł. I nie zawstydził się mojego łańcucha. No właśnie, zupełnie przeciwna postawa. I Paweł chce wykazać, że to, jakich wyborów dokonujemy i wzór, który reprezentujemy dzisiaj, czy jesteśmy rodzicami, czy opiekunami, czy liderami, czy zwierzchnikami czegoś, wzór, który reprezentujemy, jest bardzo ważny. Jest ważny dla młodszego pokolenia, bo od niego może zależeć, czy ono pójdzie w dobrą stronę, czy złą. To już duża odpowiedzialność. Ale okazuje się, że ten wzór ma też znaczenie dla pokolenia nad nami, tego, które było przed nami. Bo Paweł mówi, no zobacz na niego, odnalazł mnie w Rzymie w najtrudniejszej sytuacji, nie zawstydził się moich kajdan. Gorliwie mnie szukał i mnie odnalazł. A jak wiele wyrządził mi w Efezie dobrych rzeczy, sam wiesz. Więc tak, Bóg czyni nas, uczniów Chrystusa, odpowiedzialnymi za wzór, który reprezentujemy. Można mówić, że to mnie to nie interesuje, ale dla kogoś bliskiego tak czy inaczej jesteś tym wzorem. I nie da się tego tematu po prostu ominąć. I ostatni werset dzisiaj to jest 13 i 14 z pierwszego rozdziału, gdzie apostoł Paweł pokazuje cel, dla którego te wzorce pokazuje. Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. Dobry wzór wiary i życia to jest depozyt złożony na nasze ręce. I my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ten depozyt z pomocą Ducha Świętego przekazać dalej. Robił to apostoł Paweł, ale później przekazał ten depozyt w ręce Tymoteusza i mówił: Tymoteuszu, teraz ty jesteś za to odpowiedzialny. Spraw, utrwal i przekaż właściwy wzór wiary i życia następnym pokoleniom w oparciu o moc Boga, o moc Ducha Świętego. I tak się też stało. A dzisiaj? Dzisiaj ten wzór jest w naszych rękach, ten depozyt jest w naszych rękach. I to, jakich wyborów dokonujemy, to, jaki wzór stanowimy, to dzisiaj ta odpowiedzialność w tym momencie jest na nas. I mam nadzieję, że większość z nas, może wszyscy, wybiorą tak jak apostoł Paweł albo Onezyfor, gorliwość, oddanie, miłość wyrażono na różne sposoby. Młodszemu pokoleniu, które jest wokół nas i starszemu pokoleniu, które było tutaj przed nami. Bóg powiedział, ja zaczynam to dzieło, ja go dokończę, więc to nie musimy opierać tego na własnych wysiłkach. Musimy być tylko świadomi odpowiedzialności, jaką niesiemy. Więc zakończę takim wezwaniem do każdego z nas. Weźmy odpowiedzialność za reprezentowanie właściwego wzoru wiary i życia dla młodszych pokoleń, ale także dla tych starszych. Jeżeli to uda nam się zrobić, to wykonamy powołanie, które Bóg nam powierzył.